A my wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Ja przypomnę, w studiu Radia Doksa dzisiaj moi Państwa goście, profesor Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego, pani Regina i pan Andrzej, rodzice adopcyjni i córka Wiktoria. Wracamy do naszej rozmowy. No tutaj obszernie nam pani Barbara opowiedziała swoją historię. Państwo kiwali głowami, bo wiele tych elementów się powtarza. Mnie się rzuciło przed pierwsze, co kiedy was słuchałam, kiedy słuchałam pani Barbary, taki ogrom miłości, wręcz morze miłości, która jest antidotum na bardzo różne niepokoje, problemy na różnych etapach adopcji, no i w ogóle życia. Pani Barbara poruszyła tutaj już kwestię tego, w jaki sposób powiedziała swojemu synowi o tym, że jest dzieckiem adoptowanym. Jak to wyglądało w waszym przypadku?
W naszym przypadku też ja ogólnie chciałam, żeby Wiktoria nie dowiedziała się też od społeczeństwa czy od dobrych znajomych, tylko od nas rodziców. I wykorzystałam do tego moment jakby zmian w jej pokoju. O, dostała piętrowe łóżko, na dole była taki miejsce do zabaw, a do góry właśnie łóżko i na warsztatach otrzymywaliśmy buciki, które też mi wiele razy pomogły, nawet w informacjach rodziny o tym, że zostanę rodziną adopcyjną. I właśnie wykorzystałam ten moment, bo te buciki...
Takie dziecięce buciki?
Tak, robione na szydełku właśnie przez...
Panią w zakładzie karnym.
Te słynne buciki księdza Dzierżanowskiego.
Tak, dokładnie tak. One wpadły jej prosto jakoś tam do łóżka. I ja pytam ją, miała niespełna 4-latka, czy wie, co to są za buciki? Ona mówi, że nie. I ja zaczęłam właśnie opowiadać historię, skąd te buciki do nas trafiły. I Wiktoria dociekała. Powiedziałam też, że inna mama ją urodziła. Jakoś ubrałam to pięknie w bajkę. Pamiętam to jak gdzieś. I Wiktoria kolejnego dnia przez miesiąc, czy nawet miesiąc w miesiąc, jak się kładła spać, mówiła do mnie, a opowiedz mi znowu tą historyjkę. Ona na dzień dzisiejszy tego nie pamięta, ale jest na tyle odważna, że zaskoczyła może mnie nieraz tym, że będąc w szkole w drugiej klasie pojawił się u nas nowy ksiądz czy nowa siostra zakonna, potrafiła wstać i przy całej klasie powiedzieć już, że jest dzieckiem adoptowanym, więc się zmogła z tym. Ona to trawiła, ale w tym momencie jej to już naprawdę nie przeszkadza, nie blokuje.
Wiktoria, czy chciałabyś się podzielić z nami, jak ty przetrawiałaś tą informację? Czy pamiętasz, bo ta historia była ważna, czy pamiętasz jakieś elementy tej historii, albo potem te sytuacje, o których mama opowiada, że wstałaś i przy całej klasie powiedziałaś, jestem dzieckiem adoptowanym. Pamiętasz może, co czułaś, jak to było?
Tego, jak mama mi opowiada, niestety nie wiem, czemu nie pamiętam, ale zawsze pamiętam, że właśnie tak jak mama mówiła, że potrafiłam wstać i powiedzieć wprost, że jestem adoptowana i po prostu się tego nie wstydzę. I w szkole naprawdę nauczyciele niektórzy byli pod wrażeniem i podziwiali moich rodziców, że zdobyli się na taką odwagę, że byli na to gotowi. No i ja też byłam zadowolona.
Ta odwaga rodziców, ta otwartość udzieliła się Wiktorii. Czy to jest jakiś klucz do tego, że tak jak rodzice podchodzą do tematu adopcji, to potem przechodzi na dzieci?
Tak, to jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj nie tyle treści te słowne są ważne, ile to na ile rodzice sami przetrawili temat adopcji. To jest to, o czym mówiłam na początku, na ile oni przepracowali te swoje straty, prawda? To, że nie możemy być tymi biologicznymi rodzicami. To, że to dziecko adoptowane jest, nie będzie teraz zastępowało nam dzieci, których my nie mogliśmy mieć, tylko że ono jest po prostu sobą wyjątkowe i jest darem Boga. I myślę, że dziecko nie pamięta treści, ale kiedy jest małe, to przede wszystkim koduje klimat emocjonalny, koduje wszystkie obrazy, które wpływają na wyobraźnię dziecka. I ta wyobraźnia dziecka, ona ewoluuje, ona albo idzie w takim kierunku pozytywnym, prawda, albo idzie też w takim kierunku, że coś mi tutaj nie gra, prawda, bo mama mi mówi, że ja ciebie nie urodziłam, a tata, to taka historia z jednej konkretnej rodziny, a tata w tym momencie zaczyna płakać. I to są takie dwa sprzeczne komunikaty, prawda? Ja ciebie nie urodziłam, ale ja ciebie kocham, a tata płacze. A kiedy płacze tata? Wtedy, kiedy coś się dzieje, prawda? Więc wiele jest takich, myślę, sytuacji, w których te tematy wracają, bo dziecko potrzebuje odpowiedzi na te pytania. Dziecko czasami nie chce tych pytań zadawać wprost, bo boi się, że urazi, bo boi się, że rodzice może pomyślą, że ja ich nie kocham, może nie czuję się dobrze w tym domu, więc prowokowanie takich sytuacji, aranżowanie, tak jak tutaj Regina powiedziałaś, jest to coś takiego najpiękniejszego, co można dziecku dać w tym momencie, w którym my mamy dla siebie czas. Tak? Że nie jest to taki moment, kiedy my się śpieszymy do pracy czy do szkoły i wtedy nie, ja cię nie urodziłam, ale wiesz, opowiem ci o tym
tak,
później,
jak wrócimy,
prawda?
Do domu. Mhm. No to myślę, że zdarzają się takie sytuacje, bo to chyba bardzo takie nieodpowiedzialne, takie rzucanie gdzieś w przelocie takich, tego typu informacji.
Włącza mi się film. Film, który pewnie zawiera bardzo wielu bohaterów, a tymi bohaterami są rodziny adopcyjne. Wiele tych sytuacji było, jak ja sobie to nazywam, takich spalonych. I te dzieci potem rosły z takim właśnie przeświadczeniem, że tam jest wiele tajemnic, że tam jest musiało być wiele bólu, wiele smutku, wiele cierpienia. I to potem niestety, ale przechodzi w taki etap zadawania sobie pytań, czy aby ta adopcja moja była bezpiecznym procesem, czy aby oni mnie nie kupili, czy aby oni mnie nie wykradli, prawda, albo czy oni na przykład nie oszukali tej mojej mamy, bo ona coś tam. To są potem wszystko pytania, a z czego te pytania się biorą? No z niczego innego, jak z tego, co jest takim naturalnym elementem rozwoju, to znaczy z wyobraźni.
Czy jest jakiś taki optymalny okres, kiedy najlepiej by było dziecku taką informację przekazać? Czy tego się uczycie podczas przygotowania, nie wiem, między drugim na przykład a czwartym rokiem życia, czy nie ma? Czy po prostu to już rodzice sami muszą wybadać i jakby wykorzystać sytuację, która się nawinie?
No, czy były warsztaty, chyba z panią Danielą, tu z ciocią Alicją też, były takie warsztaty właśnie, jak na przykład jak powiedzieć o adopcji dziecku w wieku 3 lat, jak powiedzieć w wieku 6 lat, jak powiedzieć w wieku 10 i 15 i dalej. Bo to
czyli
jest,
nie zostajecie z tym samym.
Nie, to nie jest tylko, że raz się powie, a wiesz, tak i tak i koniec, bo dziecko ma za małe pojęcie o tym wszystkim, żeby cokolwiek ewentualnie zrozumieć. Coś zrozumie, ale dalej trzeba ją edukować.
Na dany wiek.
Na dany wiek. I znowu, żeby się utożsamić, co miała i była, wiedziała, jakie jest jej źródło i jak jest.
Tak, to jest też to, o czym mówiła nasza słuchaczka, pani Barbara, tak? No łatwo się rozmawia, łatwiej powiedzieć dwulatkowi, wytłumaczyć, że nie ten brzuszek, ja cię urodziłam w sercu. No trudniej się pewnie rozmawia z nastolatkiem, tak? To są już inne wymagania. Czy bywają, Wiktoria, takie sytuacje, że ty wracasz do tematu, że chcesz o tym porozmawiać, że chcesz podrążyć? Są takie dni, czy też takie sytuacje?
Czasami są takie dni, że mam taką potrzebę, że chcę o tym czasami porozmawiać. Na przykład akurat takie sytuacje są, kiedy na przykład pochwalę się w szkole, że jestem adoptowana, to wracamy do tego i o tym rozmawiamy po prostu.
A co chcesz wiedzieć? O co pytasz najczęściej? Co cię interesuje?
Tak najczęściej to w sumie dlaczego po prostu oddali mnie do adopcji.
Czy da się odpowiedzieć na takie pytania?
W jej przypadku da się, bo Wiktoria przebywa przez 8 miesięcy u rodziców, a dopiero potem trafiła do ośrodka wychowawczego, które prowadziły siostry zakonne. Na tym etapie coś się wydarzyło, co spowodowało to, że Wiktoria się znalazła w takim ośrodku. I to zamyka po prostu sprawę.
Czy to są trudne rozmowy cały czas?
Na dzień dzisiejszy już na pewno inne niż te pierwsze.
Wiktoria, a kiedy mówisz w szkole, czy wzbudzasz zainteresowanie? Jak reagują koleżanki, koledzy, bo mówiłaś, że nauczyciele, no z takim podziwem dla rodziców, dla ciebie, a jak rówieśnicy?
Traktują mnie zupełnie normalnie. Też jest to jakiś rodzaj dla nich nowość, że mało osób jest u nas w szkole, nie wiem, czy nie jestem jedyna w naszej szkole adoptowana, no i traktują mnie normalnie i też są szczęśliwi, że mogą mieć taką inną koleżankę też.
A bywają takie momenty, że się czujesz wyjątkowa?
No, czasami tak, jak właśnie nauczyciele mówią, że podają przykłady, że na przykład przykład miłości, przykład szczęścia to Wiktoria otrzymała i...
Czyli jesteś taką pomocą dydaktyczną trochę w szkole tak. Czasami.
Tak.
Proszę Państwa, bo myśmy przeskoczyli etap już o te 4 lata i więcej, ale ja bym mimo wszystko chciała wrócić do tego momentu, bo pierwszą część naszej rozmowy zakończyliśmy tym momentem pierwszego spotkania. Jak wyglądał ten czas, te pierwsze dni, tygodnie, miesiące? Bo to jest przecież chyba rewolucja.
To jest rewolucja, ale najgorszym momentem było właśnie... odwiedzenie Wiktorii pierwszy raz w ośrodku i następnie powrót do domu i czekanie na kolejny termin, gdzie można było znowu pojechać, odwiedzić, a kolejne powroty były jeszcze bardziej gorsze niż pierwszy. Ale u nas właśnie wszystko się potoczyło takim szybkim tempem, bo 24 była wiadomość, a drugiego mogliśmy już dziecko sądownie urlopować na czas całego czekania do rozprawy właściwej. Wystąpiliśmy właśnie do sądu o urlopowanie. I mogliśmy właśnie spędzać czas codziennie, szaleć z radości, zajmować, pokazywać wszystko, co piękne. Była też jeszcze, teraz sobie przypomniałam, dzieckiem, które po prostu... gdzieś tam miało jakieś objawy choroby sierocej, bo właśnie niespodzianką było troszeczkę kiwania, ale wielkim zaskoczeniem było, Wiktoria mocno uderzała głową w łóżeczko. Też tego nie pamiętam, bo przygotowując się do rozmowy, to właściwie pytałam, czy coś jest takiego, ale czas spędzony z nią, nadrabialiśmy to właśnie wszystko. Była, miała 13 miesięcy, nie chodziła, ale właśnie ten ogrom miłości, który spłynął na nią, to po prostu w ośrodku też wychowawczym ciągle miała jakieś przewlekłe katary. To wynikało z książeczki, którą żeśmy otrzymali. U nas Wiktoria miała jakieś tam gorączki, cuda, niewidy, ale dopiero w 5. klasie miała pierwszy antybiotyk, więc my też to odwracamy w ten sposób, że dostała tyle ogromu miłości, opieki, czasu, zainteresowania, że to wszystko funkcjonowało i dawało jej też właśnie taki pęd.
Panie Andrzeju, jak to z Pana perspektywy wyglądało?
No właśnie, tu mógłbym się również odnieść do telefonu Pani Barbary. Tak samo tu o miłości jest mowa. To jest bardzo ważny element i czynnik w ogóle
lekarstwo
w rodzinach.
Na wszystko.
I tak, lekarstwo na wszystko dokładnie. I tu właśnie, że Wiktoria miała w pierwszym momencie troszeczkę opóźniona, tak? Nie chodziła, objawy choroby sierocej. Właśnie pierwsze ten, jak ktoś do pokoju na lampę i na drzwi, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś oświeci, ktoś ją weźmie na rączki. Ale wyobraźcie sobie, 3 miesiące potrzebowała, 4 miesiące, gdzie daliśmy jej ogrom miłości, czyli rączki, mówienie do niej. Takie postępy postąpiła, że naprawdę cud. No cud, no zaczęła chodzić. Ona nawet nie raczkowała, ona była na tyle słaba, ale później wykazała się taką inteligencją, taką biegłością i w ruchowości, jak i w rozumieniu pewnych etapów, gdzie tam nawet w naszych zapiskach również mamy zapisane, że Wiktoria już potrafi się komunikować, potrafi odpowiadać jakby na pytania, gdzie masz nosek, tu potrafi pokazać, gdzie ma nosek, gdzie ma uszk, gdzie ma włosy i raczkuje, zaczyna chodzić, zaczyna gaworzyć, zaczyna mówić. No coś pięknego, jak ta miłość, ta ogrom miłości dała, że nadrobiła te...
Od pierwszego momentu, tak, bo to właśnie było zakochanie się od pierwszego momentu.
Jakby te stracone 13 miesięcy, tam stracone, można by powiedzieć, ale tu nadrobienie tego. I to jest bardzo ważne, dać uczucie, miłość dziecku. I szkoda, to naprawdę naprawia wszystko i to jest to.
Szkoda, że jesteśmy w radiu, bo by Państwo Wiktorię zobaczyli, widzieli, jak dziewczyna nadgoniła i nadrobiła, tak? Te 13 miesięcy okazało się, nie wiem, czy niczym to nie, bo to jest zapewne też czas, który odciska jakieś piętno też na dalszym życiu człowieka. Natomiast to, co Państwo dali, łagodzi, balsamuje i pozwala iść dalej. Czy to rzeczywiście tak jest, że mimo wszystko, mimo najszczerszych chęci, nie da się tego czasu wymazać?
Myślę, że jest to czas, który pozostanie z tym dzieckiem już do końca. Można na pewno sprawić, że wspomnienia będą mniej bolesne, ale one zawsze będą owiane jakąś tajemnicą, jakimś takim doświadczeniem trudnym, z którym ta młoda osoba, szczególnie właśnie w wieku takiego nastolatka, będzie musiała się zmagać. To są takie pytania, które ci nastolatkowie adoptowani stawiają, to znaczy, dlaczego mnie oddała? A potem jest kolejne pytanie, a czy ja jestem do niej podobna? I to są takie, można powiedzieć, pytania, które, z którymi ta młoda osoba się zmaga i musi się zmagać, bo rodzicielstwo adopcyjne, ono nie jest tym samym, co rodzicielstwo biologiczne, bo tutaj tak łatwo w biologicznym można powiedzieć, jesteś podobna do mamy, do taty, prawda? Natomiast osoba adoptowana, pamiętam taką wypowiedź młodej adoptowanej nastolatki, która powiedziała, nie wiem, do kogo jestem podobna. Tak trudno jest w sytuacjach, kiedy na przykład jesteśmy w gronie rodziny i ktoś tam mówi, że moja kuzynka jest podobna do mamy, a ja do kogo jestem podobna? I czy ja rzeczywiście jestem podobna do tej pani, która mnie urodziła? Pytanie dotyczące mojej przeszłości, zmierzenie się z tym pytaniem jest bardzo ważne. Niektóre młode osoby zaprzątają sobie odpowiedzią na to pytanie całe swoje życie. Takich doświadczeń miałam okazję wysłuchać od naprawdę wielu nastolatków. Pamiętam, latem teraz towarzyszyłam już dorosłej, młodej, adoptowanej dziewczynie w poszukiwaniu jej matki biologicznej. Ona wiedziała, gdzie mieszka, rodzice też wiedzieli, ja też oczywiście wiedziałam, natomiast tam wiele zmian nastąpiło. I ona mnie poprosiła, no właśnie to powiedziała do mnie, ciocia, czy pojedziesz ze mną? Ja mówię, że no oczywiście, że tak, obiecałam jej to, ale zadawałam jej przez pół roku kilka pytań, dlaczego chcesz, co to dla ciebie znaczy, o co chcesz zapytać. I pamiętam ten dzień, kiedy jechałyśmy na to spotkanie, pytam ją w samochodzie, no a o co ty zapytasz tą panią, jak już tak tam wejdziemy do tego domu, jeżeli znajdziemy? A ona mówi, ja właściwie nie wiem. Pojechałyśmy i spotkałyśmy nie matkę biologiczną, ale przez przypadek zupełnie odnalazłyśmy ojca biologicznego, odnalazłyśmy brata, odnalazłyśmy siostrę, odnalazłyśmy babcię. I wracając z tego spotkania, ja mówię, no ale popatrz, właściwie to jechałyśmy spotkać twoją matkę biologiczną. To co teraz? A ona mówi do mnie, już mi to wystarczy. Póki co odnalazłam odpowiedź na pytania, które mi nie pozwalały żyć. Ja po prostu tego potrzebowałam. Ten moment spotkania się z matką biologiczną być może nastąpi, ale póki co ja jestem spokojna. I zawsze się pytam ją, jak wyglądają te chwile w rodzinie adopcyjnej po tym spotkaniu, już to było w sierpniu. I ona mówi, że to było jej bardzo potrzebne. Ja mówię, a czy to coś zmieniło w tym domu, w którym ty jesteś, w tej rodzinie twojej, w której teraz jesteś, w której tyle lat spędziłaś właściwie, można powiedzieć, całe swoje życie, bo od czwartego dnia już była tam w tej rodzinie adopcyjnej. I ona mówi do mnie, wiesz, jakoś nam się łatwiej rozmawia, jakoś nam się relacje polepszyły, jakoś tak zbliżyliśmy się do siebie. Czyli poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie nie powinno być odczytywane jako zagrożenie, ale jako szansa dla tego młodego człowieka, żeby się mógł wznieść na wyższy poziom takiego po prostu bezpiecznego funkcjonowania.
Że te pytania naturalnie w życiu muszą się pojawić i że
tak.
To jest pytanie, z którym do Państwa się zwrócę, ale to już po przerwie. Proszę Państwa, ja przypominam, dziś w programie Z rodziną mi do twarzy, rodzina adopcyjna nasza, pani Regina, pan Andrzej i Wiktoria oraz profesor Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego. Krótka przerwa i po niej już wracamy do naszej rozmowy.